razem ze mną świat chodzi.
To jest jakby taka figura świata na opak.
Chociażem sługą jego jest, na zawsze wierny.
To jest takie trochę dłubanie palcem wokół Bacha. To jest niebezpieczne, a z drugiej strony to jest szalenie pociągające.
Dla mnie barok jest dyscypliną, jednak mimo wszystko, bo pamiętam, jak grałam utwory barokowe i jakiej trzeba było samodyscypliny, żeby w ogóle godnie uprawiać tę sztukę, niezależnie czy przez duże, czy przez małe S. Pokora, drugie słowo, które mi się kojarzy, i trzecie właśnie nieskończona inspiracja. Cały czas czerpiemy z tego.
Barok jest tak strasznie, taki szeroki, bo to z jednej strony jest to na przykład literatura, sztuka o charakterze plebejskim, sprawy związane z fekaliami, z trawieniem, z tym wszystkim, takie bardzo przyziemne są na porządku dziennym. Z drugiej strony jest to bardzo wysoka literatura dworska, no dość powiedzieć, Jan Andrzej Morszny. Być może nie wiedzieliśmy do tej pory, przynajmniej nie wszyscy wiedzieli, że mamy tak świetnego poetę jak Paweł Symplicjant. Ja myślę, że jest dużo do odkrycia.
Dla laika? Nie wiem. Może z klawesynem się kojarzy? Barok to jest epoka w muzyce, to jest muzyka, do której mam słabość, wielki szacunek, wyobrażeniem, takim obrazem, przed którym można stać godzinami, który przedstawia doskonałość, symetrię doskonałą. Generalnie barok jest ściśle związany z matematyką. To jest coś w stylu poszukiwania złotego środka, prawda, złotej proporcji.
Bo nie masz nic tak brzydkiego nad smród ścirbu człowieczego.
Wiesław Hołdys, reżyser. Mnie w ogóle fascynuje barok od wielu, 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 wielu lat. Jest chyba najdłużej trwającą epoką. Trwał 200 lat. Od końca XVI do końca XVIII wieku. I oczywiście pozostawił po sobie ślady. Ślady w naszym myśleniu przede wszystkim, ale też różnego rodzaju znaki. Nie tylko rzeźby, czy też obrazy, ale znaki w układzie ulic. I to mnie fascynuje. I oczywiście zrobiłem kilka przedstawień inspirowanych barokiem, natomiast przeglądając zbiory internetowe, to jest taki portal, bardzo zresztą ciekawy, polecam Polona, który zawiera zdigitalizowane zbiory Biblioteki Narodowej, Biblioteki Ossolineum i Biblioteki Jagiellońskiej, znalazłem tam dzieła niejakiego Pawła Symplicjana. Jezuita, żyjący mniej więcej na przełomie XVI i XVII wieku, był spowiednikiem zakonnic z Półtuska. Przypuszczam, że Symplicjan to jest też jego pseudonim, prawda, prosty. Pisał bardzo dużo rymowanych, fantastyczną polszczyzną złożonych wierszy, będących poradnikami, jak doskonalić się wewnętrznie. Oczywiście on był jezuitą, tutaj widać ślady Ignacego Loyoli, ale na przykład tam są wiersze o tym, o czym myśleć, kiedy się rozbieram do snu, ale też o czym myśleć, kiedy się ubieram. I to jest wydanie z 1601 roku, wydane tutaj w Krakowie, w jakiejś takiej dziwnej drukarni, złożone tak zwaną Schwabachą, czyli taką czcionką trochę przypominającą niemiecki gotyk, ale nie do końca. Te teksty Symplicjana, z nich wszystkich tylko jeden był przetransponowany przez filologów. To znaczy taki tekst Rozmowa z ogniłą głową. Więc aż się prosiło, żeby resztę tych tekstów jakby przełożyć, zapisać. To jest taka trochę filologiczna praca. Dostałem na to zresztą stypendium ministra kultury roczne. Częścią tego stypendium jest zrobienie spektaklu.
O, patrz, że się już człowiecze, że cię śmierć do grobu wlecze, a tak cię szybko żegniecie, jakobyś nie był na świecie.
Jan Mancewicz.
To będzie spektakl o dobrym życiu czy o przygotowaniu do dobrej śmierci?
Jedno i drugie. Jeszcze są w to wplątane elementy dobrego życia z uwzględnieniem chorób wenerycznych. Efekt zbyt dobrego życia. Całe spektrum od wszystkich pozytywnych rzeczy dla ducha, ciała, aż do śmierci.
Pragnąc pierwej duszy swej niż ciału poprawy.
Michał Braszak, jestem kontrabasistą i jestem odpowiedzialny za opracowanie muzyczne.
Śmierć jest porządkiem czy chaosem?
Oczywiście, że porządkiem. Nieodzowny element, z którym ludzie byli bardziej zaprzyjaźnieni, to jest bardzo złe słowo w tym momencie, ale oswojeni może, o, niż ludzie współcześni na przykład. Tak jak w muzyce musi nastąpić koda, w baroku ta koda musi nastąpić, albo musi się pokazać nuta pedałowa tak zwana, która wszystkim sygnalizuje, że zbliżamy się do końca, że to jest koda, to jest kadencja, tak samo i śmierć musi się pojawić. Więc jeśli chcemy równowagę, tę symetrię zachować i ten porządek, no to śmierć tam musi być koniecznie i ona ten porządek utrzymuje. Gdyby jej nie było, to wtedy mamy zamęt. To jest moje spojrzenie.
Słuchaj głosu mego! Jeśli pragniesz być dobrym towarzystwa, złego strzeż się jako powietrza zarażającego, bo jak szkodzi powietrze ciału śmiertelnemu, tak złe towarzystwo sercu niewinnemu.
Teksty Simplicjana jako teksty dydaktyczne nie do końca nadają się jakby do teatru, więc one zostały uzupełnione całą masą różnego rodzaju tekstów barokowych, ale ja raczej szukałem tekstów wywodzących się z kręgu tak zwanej literatury, no może źle powiedziane, ludowej, plebejskiej po prostu. Że na przykład Teksysowi Żarski, o dzwon, on bardzo często z nami pięknie współgra, czy też teksty przeznaczone do masowej sceny, prawda, na przykład Utarczka krwiewojącego Boga. Dlaczego? Dlatego, że one mają masę w sobie dynamiki. Barok zasadzał się na kontraście. Z jednej strony rozkładający się trup, a z drugiej strony jakieś rozkosze, stołu, jeszcze nie daj Bóg, znaczy właśnie nie daj Bóg innych rzeczy.
Ja świata pana mego odstąpić nie mogę. Idź precz, gdy masz drogę.
Ten problem śmierci jest bardzo egzystencjalny, dotyczy nas tutaj, jest bardzo uniwersalny. Ja mam takie poczucie osobiście, że my chyba cały czas jesteśmy w baroku, żyjemy w baroku. Korzystamy z tych inspiracji malarstwa i rzeźby barokowej, czyli z tych szerokich gestów zatrzymanych w ruchu. Ale tak mi się wydaje, że ten ekspresjonizm mamy na co dzień, na ulicy.
Ale czy codziennie myślimy o śmierci? Czy to memento mori wisi nad nami współcześnie?
I wisi, i myślimy, odrzucamy, ale są takie aspekty gdzieś w życiu, które przypominają. Cały czas mamy wojnę, no, widzimy tą śmierć, ale to chyba też nie tylko wojna, ale też takie życie codzienne.
Bardzo często u Wieśka wiele rzeczy zaczyna się od muzyki, od epoki w muzyce, form muzycznej. Akurat w tym przypadku wszystko zaczęło się od tego, że głównym elementem muzycznym, główną formą muzyczną była La Folie. Przepiękna, barokowa forma muzyczna, trochę zapomniana, mam wrażenie. To jest kilka utworów. Wieśka bardzo zafascynowała folia Vivaldiego, jedna z. One się pojawiają w sonatach, bodaj skrzypcowych, tak mi się wydaje. Ja próbowałem też przemycać fragmenty Corellego. Druga albo i pierwsza, to też nie wiadomo co do popularności folia również znakomitego kompozytora barokowego.
La Folia ma różne wariacje. Ona cały czas się przewija. Ona jest tak bardzo nie monotematyczna, ale jakby wprawia w trans. I te wszystkie tematy są jakby schowane troszeczkę pod tą muzyką i pod ruchem. I wzmacnia, i jest uzupełnieniem. Funkcjonuje sama w sobie, ale też nam pomaga, aktorom, żeby ten tekst nie był zanadto moralizatorski. Żeby pojawił się w tym pouczaniu, jak żyć, jakaś groteska, jakiś element zabawy. Zresztą ta śmierć nawet u nas jest bardzo groteskowa.
La folia to znaczy szaleństwo. To jest taki gatunek, myślę, wywodzący się zresztą, niektórzy twierdzą, że z tych samych źródeł co flamenko, gdzieś XVI-wieczny, taniec dworski mający wyobrażać szaleństwo. I muzyka umiejscowiona, nawiasem mówiąc, tak jak aktorzy, w bramie, która zresztą ma znaczenie symboliczne, jakby nadaje pulsację temu przedstawieniu. współtowarzyszy, jest partnerem. Jest partnerem, takim samym partnerem jak aktor, ale jeszcze bym powiedział, że ona stwarza przestrzeń. To jest paradoksalne, ale w teatrze, jak patrzę się, jak staram się komponować przedstawienie, to kiedy staram się komponować przestrzeń, to szukam jej w niej rytmu, pulsacji, czyli wartości muzycznych, prawda? A kiedy myślę o muzyce, to szukam tej przestrzeni muzycznej.
Wśród muzykologów po dziś dzień chyba trwa spór, w którym momencie zaczyna się barok. Renesans jest jakby takim przedsionkiem lekkim, takim preludium do baroku.
Dążenie do symetrii jest dążenie do harmonii, do ładu. Natomiast barok to jest takie, zwróci się do tej symetrii, ale widzi się załamanie. Czasami się na przykład w malarstwie perspektywa przesuwa, prawda? Czasami jest to czy mistrzowskie, tak był Szymon Czechowicz, taki tutaj malarz świetny, pięknie malował, uczył się w Rzymie, ale malował na przykład trochę nie według reguł. Jak malował świętego, ten święty miał twarz diabła, więc barok jednak jest, no...
Kontrast zdecydowanie.
Strasznie trudno też wszystko tak periodyzować. Dzień dobry, o, dzisiaj zaczyna barok. Nie, to przecież wszystko zachodzi na siebie, rozwija się w różnych. Ale jednak barok dąży do takiego dużo po prostu. Klasycyzm, renesans, to jest sztuka. No harmonii to jedno, ale tego, co jest konieczne. A w baroku, prawda, ktoś narysuje o jedną na obrazie, o jedno gnijące jabłko więcej, o 5 robaków więcej, o kilka postaci niepotrzebnych. To jest dużo.
Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, pamiętaj ty i żebym ja też siebie napominam, że my patrzymy z perspektywy dnia dzisiejszego.
Oczywiście.
I ja mam wrażenie, że patrzymy z wypaczonej perspektywy. To my mamy wypaczoną perspektywę, to my mamy wypaczone spojrzenie i dlatego, być może dlatego postrzegamy to, co oni robili, że oni przesadzali na przykład.
Teraz.
Czasem obsesyjnie dąży do harmonii, a czasem przez te niebezpieczne, powiedzmy, moje zabiegi jakieś dziwaczne, ucieka od niej, jakby burzy ją kompletnie. Oczywiście po to, żeby zaraz do tego wrócić, bo siłą rzeczy, jakby cały otaczający nas świat, on sam z siebie dąży do tej równowagi.
Czy w tych tekstach jest mowa o przygotowaniu do dobrego życia, czy przygotowaniu do dobrej śmierci?
To chodzi, że o jednym i drugim. Przygotowanie do dobrej śmierci jakby kojarzy się bardziej ze średniowieczem. To są te pordenaczyki Ars Moriendi. Tutaj jest epoka barok, czyli memento mori. Tu nie chodzi o samo przygotowanie, to i tak przyjdzie, prawda? Rozmyślej. Się cały czas musisz być do tego gotów. Apoteoza jakby życia, to jest podstawa baroku.
Tak tłumaczę nędzniku, który z tej przyczyny zginie, żeś nie uważał ostatniej godziny.
Jacy są współcześni w tych tekstach?
Na pewno tacy jak my. To jest uniwersalne. Oni być może bardziej kierowali się w tym spektaklu jezuickimi poradami, ale czy oni sobie to przyjmowali do serca, tego nie wiem. My też mamy jakiś moralną konstrukcję, której się staramy pilnować, ale nie zawsze jesteśmy temu wierni.
Kraina śmierci otchłani jest straszli.
Piszczele, one leżą gdzieś tam, ale są takim samym jakby rekwizytem, instrumentarium, jak zegar, jak miecz porzucony. Myślę, że barok nie straszy śmiercią. Masz się z tym jakby oswoić, memento mori, prawda? Będziesz z tym. Przytoczę ten cytat z pamięci. Juliusz Słowacki przełożył hiszpańskiego dramaturga barokowego, Calderon, Książę Niezłomną. I tam jest coś takiego, pamiętaj, że ziemia to tylko gospoda w naszej podróży.
Żyjąc umierać, nigdy nie przestają.
Zawsze ja miałem takie myślenie o jezuitach jako o przedstawicielach kontrreformacji. Pochodzę z domu, gdzie prababka była protestantką i mój dziadek nienawidził wręcz jezuitów i uważał ich za samo zło, jeżeli chodzi o historię Polski nawet. I tak sobie też wyobrażałem sztukę barokową jako element, chyba tak jest, ten kontrreformacji, głównie jezuicką, która była bardzo bogata i się przeciwstawiała tej prostocie protestanckiej. Ale tutaj, w tym spektaklu, okazuje się, że chyba nie do końca są tacy źli ci jezuici, bo te porady, jak żyć, one są bardzo trafione, one nie są głupie. To nie jest takie nad wyraz coś, co przerasta nas, żyjących.
W tym przypadku pierwsza była muzyka. Od tego Hołdys wyszedł i ja siłą rzeczy też jakby od tego zacząłem wszystko. Zacząłem od myślenia po prostu akurat tym utworem, dopasowywania go tam i tak dalej, wyszukiwania fragmentów, które będą pasowały do danej sceny, do danego fragmentu.
Greta Szymańska.
Jak barok można oddać instrumentami perkusyjnymi?
Myślę, że na wszelkie sposoby, jakie ludzkość jest w stanie wymyśleć. To zależy, czy korzystamy z ograniczeń, czy z wyobraźni.
Jestem ograniczona wyobrażeniem klawesynu jako instrumentu barokowego.
Nie można mówić o sobie źle, to jest pierwsza rzecz. Klawesyn jest jakby dla mnie tylko inspiracją do ciągu dalszego. Żyjemy w XXI wieku. Klawesyn nadal istnieje, a my jesteśmy zahaczeni troszeczkę w innych epokach. Samym faktem istnienia w obecnym współczesnym świecie.
Jest mistrzynią instrumentów perkusyjnych wszelakich. Ma piękną kolekcję instrumentów, rzadko używanych niestety, które pięknie grają. Te instrumenty potrafią pięknie zagrać, a Greta potrafi przepięknie z nich korzystać i wydobyć to brzmienie.
Muszę się oprzeć na tym, co mam, czyli jest kachon, rototomy, tom-tom, berbel, jakieś krotale, blaszki, kaszyszy. To, co mam, i tylko że nie zawężam się do jakiegoś stricte bardzo grania. Tylko płynę wraz z tym, co płynie z głośników i tym, co płynie z aktorów oraz tymi namiastkami ustaleń, które mamy gdzieś jednak mimo wszystko, żeby się trzymać w jakichś ramach.
Będzie pani nadawać rytm, czy podbijać atmosferę?
I to, będą i onomatopeje, i troszeczkę ekspresji rytmicznej, ale takiej bardziej drugoplanowej, tak widzę swoją rolę akompaniatora.
Posiłkujemy się tutaj też muzyką odtwarzaną. Są to albo fragmenty oryginałów kompozycji w bardzo pięknych wykonaniach. To jest bardzo fajna zabawa i to jest bardzo interesujące. A z drugiej strony trochę czuję się jak jakiś taki heretyk. Ja biorę te utwory według mnie doskonałe, skończone, domknięte i kombinuję z nimi. Ja je tam próbuję ciąć, nakładać jeden fragment na drugi. To może być niebezpieczne, bo ktoś, kto jest purystą, powie, że to jest zamach po prostu, to jest coś okropnego, tego robić nie wolno.
Taki heretyk stylu, czy heretyk dźwięku jako takiego?
Muzyki, po prostu muzyki, bo to nie potrafię powiedzieć, czy to jest styl, czy dźwięk. Ja podnoszę rękę na kompozycję, coś, co według mnie jest doskonałe i skończone. Jeszcze z epoki muzycznej, która według bardzo wielu i znawców, i muzyków jest uznawana za doskonałą epokę muzyczną.
Zmiksowanie się z podkładem klasycznym, tak, to jest wyzwanie, żeby tego nie zepsuć i żeby nie przesadzić, czyli żeby była równowaga pomiędzy tym, co jest w rzeczywistej muzyce puszczanej z tej taśmy, a nami, czyli żeby tego nie zdominować. Spektakl odbieram jako takie, nie może nie samo uświadomienie, ale takie uświadomienie podane w formie takiej bardzo przystępnej, bo nawet ja to rozumiem. A nie jest zaawansowanym odbiorcą teatru, tak mi się wydaje. Nie jest li tylko kazaniem, jak należy, tylko pokazuje, co idzie za tym, a także co idzie za tym. I do domysłu działa widza, odbiorcy.
Barok mi się kojarzy trochę z perłą. I tak jak się tą perłę obraca w świetle, to ona ciągle pokazuje nam jakby nowe błyski, nowe światło, inaczej wygląda. Tak trochę jest z barokiem.
Żądają śmierci, ale jej
czy w ogóle komuś będzie się chciało przyjść do teatru w dzisiejszych czasach, ale jednak ludzie przychodzą i faktycznie chłoną wszystkimi możliwymi porami tak zwanymi odbiorczymi i są pod wrażeniem, bo przychodzą, mamy feedbacki od ludzi, że jest to dla nich ważne i potrzebne, więc po całym okresie pandemii, kiedy nie można było uprawiać zawodu, można się przez chwilę poczuć troszkę potrzebnym i to jest bardzo dobre uczucie.
Czy to jest dobry czas na taki spektakl?
Na pokazywanie ludziom rzeczy nieoczywistych, w nieoczywisty sposób, rzeczy oczywistych zawsze jest dobry czas, tak mi się wydaje.